cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Dzień dobry, przy mikrofonie Magdalena Galas-Klusek. Zapraszam do kolejnego spotkania z cyklu W cyfrowym świecie. Tym razem skupimy się na bezpieczeństwie w sieci. Świadome korzystanie z sieci, czyli cyberhigiena oraz podstawowe zabezpieczenia mogą w dużym stopniu ochronić nas przed cyberatakami. Ważne jest, aby być czujnym, korzystać z zabezpieczeń i edukować się w zakresie nowych zagrożeń, aby móc bezpiecznie cieszyć się możliwościami, jakie daje nam internet. Iwona Pruszyńska, ekspertka Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury w NASK, powie dziś, jak ustalić bezpieczne hasło, czym jest phishing, czy korzystanie z Wi-Fi w miejscach publicznych jest bezpieczne, jak i po co zgłaszać próby cyberoszustw. Zapraszam, a zaczniemy od aktualności.
W cyfrowym świecie.
Dzisiaj powiem o nowych funkcjonalnościach w aplikacji mObywatel. Rząd właśnie przyjął projekt noweli dotyczący tej aplikacji. Wprowadzone mają zostać nowe funkcje, takie jak mLegitymacja nauczyciela, mStłuczka czy wirtualny asystent. Wśród najważniejszych zmian znalazły się nowe dokumenty oraz funkcje, które zwiększą wygodę, dostępność i bezpieczeństwo korzystania z usług publicznych, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Zostanie na przykład wprowadzona mLegitymacja nauczyciela, czyli elektroniczne potwierdzenie statusu zawodowego zintegrowanego z systemami edukacyjnymi. Dokument pozwala m.in. na szybką weryfikację uprawnień do zniżek, ma też pomóc w kontaktach z instytucjami publicznymi. Nowością jest także świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Nowelizacja pozwoli także użytkownikom aplikacji podpisać dokument podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. W aplikacji pojawi się również wirtualny asystent obywatela, który wskaże właściwe usługi, odpowie na pytania i pomoże w poruszaniu się po aplikacji. Do jego uruchomienia wykorzystany zostanie polski model językowy Plum, którego pierwsze testy funkcjonowania już przeprowadzono. Uruchomienie asystenta planowane jest jeszcze w tym roku. Inną, nową usługą pozwalającą na szybsze i wygodniejsze zgłoszenie kolizji drogowej będzie mStłuczka. Umożliwi ona kierowcom szybkie złożenie oświadczenia o kolizji z wykorzystaniem aplikacji mObywatel bez potrzeby drukowania dokumentów czy szukania formularzy. Dzięki integracji z rejestrami państwowymi większość danych pojazdów i uczestników zostanie automatycznie uzupełniona. Poza tym użytkownik będzie mógł również dołączyć dokumentację zdjęciową i przekazać kompletne zgłoszenie do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej. Chociaż ta funkcjonalność jest bardzo przydatna, to byśmy nie musieli z niej korzystać.
W cyfrowym świecie.
Rozmawiamy dzisiaj o cyberbezpieczeństwie. Zacznijmy od tego, czym jest phishing, jak go unikać.
Phishing to jest najbardziej rozpowszechnione zagrożenie. Jeśli pomyślimy sobie o użytkownikach internetu w Polsce, to jest ten scenariusz, kiedy cyberprzestępcy wykorzystują autorytet znanej firmy czy instytucji po to, żeby wyłudzić od nas konkretne dane czy informacje. Wykorzystują do tego także emocje, czyli tak zwaną socjotechnikę, która jest istotnym elementem każdego scenariusza phishingowego. Presja czasu czy groźba negatywnych konsekwencji to są najczęściej używane przez cyberoszustów socjotechniki. Przykładem ich zastosowania będą na przykład SMS-y od naszego dostawcy energii, w których grozi nam odłączenie dostępu właśnie do energii elektrycznej, jeśli nie zapłacimy jakiejś niewielkiej brakującej kwoty. Przykładem phishingu będą też SMS-y od rzekomych firm kurierskich, których właśnie wykorzystując wizerunek tych firm, rzekomo jesteśmy informowani o tym, że paczka nie może być dostarczona, bo są jakieś braki w adresie i my pokierowani właśnie taką wiadomością, czy to wiadomością SMS czy e-mail, trafiamy na stronę internetową specjalnie dla nas przygotowaną przez oszustów, wyglądającą wizualnie bardzo dobrze, na której to stronie musi musimy podać właśnie te interesujące, wartościowe dla przestępców dane, czyli kluczowe elementy w każdym scenariuszu phishingowym to jest właśnie ten autorytet, wykorzystanie wizerunku znanej firmy czy instytucji, emocje i następnie ten ostatni krok, czyli wyłudzenie interesujących, atrakcyjnych dla oszustów danych. Żeby się bronić przed phishingiem, tak naprawdę nie musimy stosować żadnych zaawansowanych narzędzi technologicznych. Wystarczy właśnie taki spokój, spokojna głowa, która pozwoli nam racjonalnie spojrzeć na wiadomość, którą otrzymaliśmy. Jeżeli mamy wątpliwości, czy faktycznie taki na przykład rachunek został zapłacony, zawsze możemy tą informację zweryfikować, dzwoniąc do firmy, która rzekomo nam taką wiadomość wysłała i potwierdzając tą informację. No i takiego SMS-a czy wiadomość możemy też zawsze przesłać do weryfikacji, do ekspertów CERT Polska, którzy z jednej strony sprawdzą dla nas, czy faktycznie mamy do czynienia z oszustwem i jeżeli tak się dzieje, to dodatkowo zadziałają na rzecz innych osób, bo adres takiej strony wyłudzającej dane trafi na listę ostrzeżeń, czyli dostęp do tej strony zostanie zablokowany dla innych użytkowników sieci, a taki SMS zostanie odpowiednio przygotowany i przekazany jako wzorzec oszukańczego SMS-a do operatorów telekomunikacyjnych po to, żeby właśnie zablokować takie SMS-y jeszcze zanim dotrą do użytkowników końcowych. Czyli nasze zgłaszanie takich podejrzanych, zaskakujących treści, na które trafiamy w internecie, może przyczynić się do tego, że będziemy chronić innych użytkowników internetu w Polsce.
Czy możemy podać adres strony CERT-u lub numer SMS-owy, jak możemy zgłaszać takie przestępstwa albo takie próby wyłudzenia różnych naszych danych?
Najłatwiej wiadomości SMS przesłać na numer 8080, to jest bezpłatny numer, tutaj nie trzeba nic wypełniać, wystarczy skorzystać z prostej funkcji skopiuj albo przekaż dalej, w zależności od tego, z jakiego telefonu korzystamy i wysłać taką wiadomość do ekspertów. Z jednej strony my wtedy dostaniemy odpowiedź, czy mieliśmy do czynienia z oszustwem, taka wiadomość przychodzi bardzo szybko, a z drugiej oczywiście przyczynimy się do tego, żeby chronić innych. Warto też zapisać sobie adres incident.cert.pl. To jest prosty formularz, który pozwala nam zgłosić i podejrzaną wiadomość e-mail i zaskakującą stronę, co do której mamy podejrzenia, że może być wykorzystywana przez oszustów. Prostą funkcję zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa oferuje także aplikacja mObywatel, w której od niedawna mamy właśnie możliwość raportowania do CERT Polska takich zaskakujących, niepokojących zdarzeń w internecie i zachęcam Państwa słuchaczy do tego, żeby faktycznie korzystać z tych możliwości, dlatego że dzięki Państwa aktywności, dzięki zgłoszeniom my każdego dnia możemy na listę ostrzeżeń wpisywać ponad 250 stron, które są wykorzystywane przez oszustów. W całym 2024 roku my wpisaliśmy na listę ostrzeżeń ponad 92 tysiące takich oszukańczych domen i zablokowano ponad 70 milionów prób wejścia na te strony, co oznacza, że 70 milionów razy ktoś być może dałby się oszukać, być może straciłby oszczędności życia, gdyby nie to, że wcześniej właśnie ktoś wysłał do nas maila, wysłał do nas SMS-a, podzielił się właśnie tym niepokojącym znaleziskiem. Więc zachęcam do takiej proaktywnej postawy, bo w ten sposób budujemy bezpieczeństwo nas wszystkich.
Sporo oszustw pojawia się teraz w mediach społecznościowych. Czasami dostajemy zaproszenie do grona znajomych osób o dużym autorytecie. Jakie są zagrożenia tego, że do znajomych na przykład dodamy osobę, która tylko podszywa się pod jakąś naszą znajomą, znajomego, co chcą uzyskać tacy oszuści?
Ten scenariusz, o którym Pani mówi, to jest jakby jedna ze spotykanych dzisiaj metod działania. Natomiast bardziej popularna w kontekście mediów społecznościowych jest metoda polegająca na przejmowaniu kont faktycznych naszych znajomych, z którymi my już mamy jakąś zbudowaną historię, czyli właśnie jest już ten autorytet, jest już to zaufanie i na tym zaufaniu można na przykład kolejne oszukańcze działania prowadzić, czyli wyłudzać od naszych bliskich, podszywając się właśnie pod nas, na przykład kody blik. I tutaj z kolei pojawiają się te dobre emocje, bo nasza chęć pomocy, nasza gotowość wsparcia bliskiej nam osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji, czy w kłopotliwej sytuacji, bo w sklepie sklepie zabrakło na przykład pieniędzy na dokończenie zakupów, przekłada się właśnie na zysk oszustów. Natomiast warto pamiętać, że przed takim przejęciem konta w mediach społecznościowych będzie nas skutecznie chroniło z jednej strony mocne hasło, a z drugiej strony włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, które sprawi, że nawet jeżeli ci oszuści poznają nasze hasło, na przykład w wyniku wycieku danych, to bez tego drugiego elementu, kodu z aplikacji czy zewnętrznego klucza sprzętowego, nie będą w stanie zalogować się właśnie do naszych zasobów. Innym istotnym w kontekście mediów społecznościowych zjawiskiem, o którym trzeba wspomnieć, są reklamy fałszywych inwestycji. I tutaj w tych reklamach fałszywych inwestycji faktycznie często wykorzystywane są wizerunki osób znanych, celebrytów, sportowców, polityków, którzy reklamują nam rzekomo bezpieczne sposoby na inwestowanie. Często mówi się, że to jest inwestycja w akcje spółek Skarbu Państwa, więc gwarantowana przez rząd z pozoru bardzo bezpieczna i bardzo korzystna. Natomiast no, w rzeczywistości my tych pieniędzy oczywiście nie inwestujemy, tylko przelewamy na konta oszustów bez szans na to, żeby te pieniądze odzyskać, więc też warto mieć na względzie, że media społecznościowe oczywiście to też jest miejsce, gdzie cyberprzestępcy działają i pewne mechanizmy, niedoskonałość zabezpieczeń, które w tych mediach społecznościowych wciąż obserwujemy, sprawia, że to są narzędzia, które bardzo często są wykorzystywane właśnie przez cyberprzestępców.
Mówi Pani o bezpiecznym haśle. Co to właściwie oznacza dziś?
Bezpieczne hasło dzisiaj to jest przede wszystkim długie hasło. Nie hasło złożone ze znaków specjalnych, dużych, małych liter, które jest absolutnie niemożliwe do zapamiętania, ale hasło złożone z kilku słów, które może być zdaniem, frazą, kojarzącą się nam z jakimś dobrym momentem w naszym życiu na przykład, ale z jakimś ciekawym twistem, bo takie zdanie o żyrafach tańczących na balkonie to jest zdanie absolutnie nie do złamania dla cyberprzestępców, a zdanie, które przez swoją unikalność będzie dla nas bardzo łatwe do zapamiętania. W kontekście wycieków danych warto też pamiętać o tym, że bezpieczne hasło to też hasło unikalne per serwis, czyli nie stosujemy tego samego hasła, żeby zabezpieczyć naszą bankowość elektroniczną, media społecznościowe i pocztę, bo jeżeli to hasło pojawi się w wycieku, to nagle się okazuje, że cyberprzestępcy mają dostęp do wszystkich naszych zasobów, bo wszystkie te zasoby właśnie zabezpieczaliśmy w ten sam sposób. I jeżeli mamy ustawione takie mocne hasło i są to różne hasła do różnych serwisów, to tak naprawdę nie ma potrzeby, wbrew temu, co kiedyś było mówione, żeby to hasło na przykład regularnie zmieniać. Hasło zmieniamy tylko wówczas, kiedy istnieje takie ryzyko, że ktoś to hasło poznał. I oczywiście tym elementem, który znacząco podniesie nasze bezpieczeństwo oprócz tego długiego, mocnego hasła, będzie też włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, szczególnie w tych miejscach, które są dla nas ważne, czyli myślę tutaj o mediach społecznościowych, myślę tutaj o naszej poczcie, po to, żeby dodatkowo te serwisy zabezpieczyć.
Czasami korzystamy z sieci w miejscach publicznych. Czy takie Wi-Fi w miejscach publicznych są bezpieczne?
Dziś już tak i to jest kolejny z takich mitów cyberbezpieczeństwa, które gdzieś jeszcze możemy spotkać w przestrzeni publicznej. Jakiś czas temu, kiedy ten ruch w internecie nie był szyfrowany, faktycznie te publiczne sieci mogły nieść pewne ryzyka, natomiast dziś tak naprawdę większość ruchu w internecie jest szyfrowana, w związku z tym nawet logując się do naszego banku, korzystając z sieci lotniskowej czy hotelowej, nie ma takiego ryzyka, że te dane wpadną w niepowołane ręce, więc publiczne sieci Wi-Fi nie stanowią już dla nas dzisiaj zagrożenia i zdecydowanie możemy do nich podchodzić z zaufaniem, jeżeli korzystamy właśnie z takich szyfrowanych stron, a większość stron dzisiaj właśnie w ten sposób jest stworzona.
No właśnie, mówi Pani o pewnym micie. Czy taką gwarancją bezpieczeństwa są te zielone kłódki na stronach szyfrowanych?
Warto zauważyć, że część z dostawców rozwiązań rezygnuje już z tej zielonej kłódki właśnie dlatego, że ona dawała takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Większość stron, które wpisujemy na listę ostrzeżeń, czyli większość stron, z których korzystają dzisiaj cyberoszuści, to są strony posiadające tą kłódkę, czyli oczywiście brak tej kłódki powinien sprawiać, że gdzieś nam się zapala czerwona lampka, ale to, że ta zielona kłódka jest widoczna, wcale nie oznacza, że my korzystamy z bezpiecznej strony.
W cyfrowym świecie.
Za uwagę dziękuję Magdalena Galas-Klusek. Wszystkie spotkania z cyklu W cyfrowym świecie znajdziecie na naszej stronie internetowej radiokielce.pl. Do usłyszenia.
W cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.